Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
Też się przyłączam do
sami
nas.
Sobie poklaskali, co będą czekać na niepewne oklaski i aplauz tłumów.
Tak.
Dograć własne oklaski. Witamy Państwa. My nie czekamy na oklaski. Ostatnia godzina z dzisiejszym wydaniem Radia Satysfakcja. Przypomnijmy, mamy dzisiaj sobotę, mamy 17 listopada.
18 powiedziałem.
A przepraszam. Tak. Mamy dzisiaj, tam to się wytnie, 18 listopada. Klaudyny, Romana, Filipiny, Anieli, Karoliny, Odona i Ottona. Oj, 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 źle się.
Powiem panu, że też jadąc tramwajem zwróciłem uwagę na imieniny, ale zwróciłem uwagę też na coś jeszcze ciekawszego. Otóż wsiadło chyba 6 czy 7 dziewcząt
z
liceum, może ze studiów, nie wiem, i coś tam zaczęły, jak to dziewczyny w tramwaju, niezbyt cicho zaczęły gadać. No i nadstawiłem ucha, bo w pewnym momencie jedna z nich powiedziała coś takiego. Zanim nie zasnę, muszę chociaż parę stron przeczytać. To piękne. Nie, to piękne, że jednak...
Że nie idzie w farmakologię, tylko tak, woli sobie parę stron przeczytać, żeby przesnąć.
Wspaniale. Tak. Jakoś mi to bardzo poprawiło humor. Pozdrawiam, panie z tramwaju.
Mamy jakiś telefon. Halo, dzień dobry. Halo.
Witam serdecznie, kochani.
A, witamy dzień pana dobry. Serdecznie.
No dobijałem się o 10, ale nie odbieraliście.
A, nie, bo my to mamy kupę roboty.
Przepraszam, ciszę radio troszeczkę.
Dobra. Ale odebraliśmy, pozdrawiamy.
Panie Arkadiuszu, wszystkiego dobrego życzę. Także. Dobrego weekendu do pana Gerarda również.
Dziękuję bardzo. I dla pana też zdrowia, abyśmy relaksu.
Do przodu jechali, jak to się mówi.
Zawsze jedziemy do przodu, chyba że damy na wsteczny, nie? Ale ta
muzyka na wstecznym biegu.
Ważny jest ruch, nieważne w jakim kierunku. Pozdrawiamy serdecznie.
No i pozdrawiam oczywiście pana z tym czołem.
Dobrze. Pozdrawiamy. No i co teraz? No i gramy, gramy.
No
zaczynamy.
Właśnie, kto to był?
Kto to był? To był
Captain and Tennille.
Captain and Tennille duet. Ja w takim opisie, który robimy zawsze przed programem, nazwałem ten zespół, że prawie The Carpenters.
Ale oni są lepsi niż Carpenters, jeśli chodzi o dynamikę na przykład.
Tam o dynamikę, wie pan.
Piła tarczowa
też ma dużą dynamikę, to jeszcze o niczym nie świadczy, wie pan, mi tu z dynamiką wyjeżdża. Ale proszę państwa, to się wydaje, że taki Captain and Tennille to nic. To, co usłyszeliśmy, Love Will Keep Us Together, to był ich największy, naprawdę ogromny hit. Wydawałoby się, że tak nie wiadomo kto to, co to, a to naprawdę poważny zespół. Dlaczego mówię, że do Carpenters? Bo tak, tam były braci, siostry, tu małżeństwo, byli ostoją tego zespołu. Tak kompozycyjnie, to akurat był bardzo dynamiczny, a oni mają dużo piosenek takich właśnie, takich delikatnych, snujących się jak The Carpenters. Jedyna różnica, minus polega na tym, że Carpentersi sami sobie pisali piosenki. Rozumiem. A tutaj jest jednak zewnętrzna ingerencja. Ale ja teraz coś powiem, bo to jest bardzo ważne. Ja dopiero czytając o tym zespole, przypominając sobie, bo ja uwielbiam ich od lat, zauważyłem, że ich historia muzyczna jest bardzo, bardzo ciekawa. Oprócz tego Captain and Tennille. I doszukałem się, proszę państwa, czegoś takiego, że pani Toni Tennille to udzielała się wokalnie na płytach dwóch formacji, które są ulubionymi formacjami pana Gerarda. Niech pan powie, jakie.
No na pewno nie na Moody Blues, bo bym wiedział.
No nie.
No, to Elektryków? Nie.
Nie.
No, Beatlesów?
Nie.
No, Hollies?
Nie.
Searchers?
Nie.
To jakie są moje ulubione?
Beach Boys?
Ale gdzie tam? A to są Amerykanie w ogóle?
No to w ogóle są Amerykanie.
No to na pewno na Monkees.
Nie.
Nie na Monkees.
No mówię,
ja wiem, ale ta druga próbowała.
A druga to jest angielski zespół wspomagali. Tu to będzie cios. Ale to
Kings?
Najpierw... Nie. Już mówię. No. Toni Tennille i Daryl Dragon, zwany kapitanem, dlatego, że on kiedyś przez przypadek założył sobie czopkę taką kapitańską. To można nieraz sobie na deptaku w Ciechocinku kupić. Taką, że jest się kapitanem statku Widmo. I on sobie w tej czapce funkcjonował jako artysta sesyjny, muzyk, klawiszowiec to był. I oni od tej pory wszyscy, z którymi grał, nazywali go kapitanem. Stąd rozumiem. Captain and Tennille.
Fajny pomysł na przejęcie liderstwa w zespole. Tak, ja też przyjdę niedługo w czapce kapitańskiej i ja tam usiądę potem
ja
przy tym mikrofonie.
A ja przyjdę w berecie partyzantów francuskich.
No, i odstrzeli mi pan ucho.
Też.
Tak,
no i tak. Toni Tennille występowała w jakimś znanym muzykalu amerykańskim w 72 roku. Daryl Dragon w tym czasie był muzykiem sesyjnym i wspomagał na klawiszach i jeździł w nimi w trasy i nagrywał z grupą Beach Boys. No i w pewnym momencie ten musical przenieśli z jednego miasta do drugiego i w tym drugim mieście poszukiwali muzyków. I tam się Daryl Dragon, bo akurat miał wolne u Beach Boysów, zgłosił. No i tam zaczął grać i oni się zaprzyjaźnili. Wie pan, jak to jest.
Jasne.
Próby, popijanie kawki, rozmowy, nagle wielka wybucha, wielka miłość. Wie pan, jak to jest. Widział pan nie jeden serial.
Widziałem.
No, ale tam. No i oni się polubili bardzo i postanowili robić coś razem, ale w tym czasie grupa Beach Boys znów ruszała gdzieś, no i wezwali kapitana i on mówi, że do Fchola, panowie, ale ja mam jeszcze taką fajną kobitkę, nazywa się Toni Tennille i ona też zaczęła grać na klawiszach i śpiewać. I ona w ogóle nazywana była i tam ci biografowie słynni grupy Beach Boys to wiedzą, o co chodzi, że to była jedyna Beach Girl. Oni ją tak jak byli Beach Boys i zawsze przedstawiali, że Toni Tennille jako jedyna Beach Girl. No i w międzyczasie postanowili grać razem, ale zanim o tej ich karierze jako Captain and Tennille, to powiem skąd, czyli Beach Boysów mamy z głowy, wiemy, tak? Ale Toni Tennille jako wokalistka wspomagająca, proszę pana, występowała na następujących płytach, na płycie Eltona Johna, Caribou słynna, na chyba dwóch płytach Arta Garfunkla.
Oh.
I teraz uwaga. Ona występuje na płycie grupy Pink Floyd The Wall jako wokalistka wspomagająca.
No
i
pięknie.
Jest tam odnotowana.
No to pięknie.
Bo jak pan pamięta, Roger Waters nie wszystkich odnotował.
Tak, tak. Rick Wright i Nick Mason nie byli odnotowani.
W zależności od tego, czy miał nastrój odpowiedni do tego. Ale akurat był w dobrym nastroju, wtedy jeszcze może mniej tabletek, coś i odnotował. I ona śpiewa na The Wall.
No proszę, w chórkach pewnie.
No tak, tak. Wokale główne to raczej nie. Ale wracajmy do Captain Antennil. Love Will Keep Us Together to był naprawdę hit. 1975 rok, chyba 1 200 000 w pierwszym rzucie singla się sprzedało. Potem było równie dobrze. Oni śpiewali, jak mówiłem, głównie nie swoje kompozycje, ale to się toczyło. Oczywiście w tego rodzaju historiach to wszystko toczy się do czasu. Mhm. Mieli własny show.
O.
Tak, w stacji ABC jako Captain Antennil, to musiała być popularność znacząca, jeżeli dostają od telewizji muzyczny program, gdzie śpiewali, zapraszali gości, grali
no i teraz
w kości.
Zapytam telenowelistycznie, czy przetrwali jako małżeństwo?
No nie.
Smutne.
No nie przetrwali, chociaż jak jemu już się kończył gwarancja na życie na ziemi, to ona była przy nim. Aha. Ale wie pan co, ona dziwnie, bo ona potem w jakiejś swojej biografii, bo chyba napisała coś takiego, bo tam znana była, mówiła, że no, ale ona się po iluś latach wielu rozeszła i że w sumie on taki był mało całusny, mniej emocjonalny. Ona się nagle sobie jej to przypomniało. Wtedy było dobrze, nie? A potem nagle ataki nieokazujący uczuć, dere molere, trele morele. No, ale jednak wytrwała z nim do końca, trzymała go za rękę.
No
im się potem przenosili się z wytwórni do wytwórni. Był jeszcze po 3 latach jeden wielki przebój. Już państwu mówię, jak on się nazywał. Do that to me one more time, chyba, tak. Mm-hmm. Dobrze mówię po angielsku.
Pięknie. Do that to me one more time.
No to pan przegiął, bo pan to mówi slangiem z Oklahoma albo z Omaha.
All right.
Z Omaha. No. Ten program mi spadł, przebojów było coraz mniej. Oni zaczęli, on znów wrócił do muzyka sesyjnego, powracali w duetach oddzielnie, jak to wiecie państwo.
Może mógł też wrócić do Beach Boys i śpiewać w chórkach w Kokomo.
Ale
to byłoby dopiero intratne.
No w Kokomo byłoby coś. Więc dobrze, teraz ja poproszę tak, żebyśmy zagrali w takim razie może ten drugi przebój wielki. Już mówię, bo tu są tak małe cyferki, że to się doszukuje. Niech pan coś mówi w tym czasie. Tak, tak.
Ja też bym chętnie pojechał w trasę z Beach Boysami, zwłaszcza teraz. Byłbym tam najmłodszy i pewnie by powiedzieli, Gerard, śpiewaj dzisiaj. I wtedy bym dopiero zrobił prawdziwą karierę pozaradiową.
16 utwór to teraz zagramy, a potem jeszcze jak zdążymy na króciutko zagramy 22, bo to jest hiszpańska wersja tego wielkiego przeboju. I co ciekawe, to jeden z nielicznych przypadków, że dwie wersje tego samego nagrania w tym samym czasie były na listach przebojów. I to był właśnie Captain Antennil. To naprawdę...
To już widzę tę rozmowę ich. Wiesz co? Straciliśmy numer jeden. Naprawdę? Na rzecz innego naszego utworu.
Tego samego, ale po hiszpańsku. Znów numer jeden.
Tak.
Myślę, że warto, gdybyście mieli chwilę czasu sięgnąć, bo naprawdę tu jest tyle urokliwych ballad, pięknie zaaranżowanych, w takim powłóczystym tempie jak Carpenters. To wszystko takie szlachetne, takie fajne. I teraz zagramy.
Never enough with a man like you. que yo si te quiero yo, que te necesito, piensa en los dos y el amor que viviré.
Radio Satysfakcja. We'll be right back.
To, proszę Państwa, jedno z wielu nagrań potwierdzających geniusz Richie Blackmore'a. Tym razem nie z grupą Deep Purple, tylko z własną formacją Rainbow. 76 rok, płyta Rainbow Rising, Stargazer, nagranie 8 minut 26 sekund. Ten historyczno-emocjonalny wokal to oczywiście Ronnie James Dio. To było Rainbow i wracamy do historii, która jest opowiadana teraz we wszelkich możliwych mediach, czyli Beatlesi po raz kolejny razem, ale osobno. Nowe nagranie, na nowo wydane dwie składanki, pododawane nagrania, coś tam poczyszczone, wypieszczone. Cały tydzień w Radiu Poznań o tym opowiadaliśmy. Teraz też chwilę w tłumaczeniu Marcina Rzeskiego wypowiedzi muzyków żyjących grupy The Beatles, a później to nowe nagranie, które taki zamęt wywołało. Posłuchajmy.
Zaczynamy od Paula McCartneya.
W tworzeniu dobrej muzyki w zespole najważniejsza jest chemia pomiędzy jego członkami. To, jaką kombinację stworzyły nasze cztery bardzo różne osobowości w ramach The Beatles, było czymś naprawdę wyjątkowym. Gdy straciliśmy na zawsze Johna, wiedzieliśmy, że to już jest naprawdę koniec. Ale w roku 1994 niespodziewanie nadarzyła się ciekawa okazja, by coś jeszcze wspólnie stworzyć. Mówi George Harrison. Myśleliśmy w ten sposób. Cokolwiek mielibyśmy jeszcze stworzyć we trójkę, obecność Johna w takim projekcie byłaby czymś oczywistym. Porozmawiałem z Yoko i ona powiedziała: myślę, że mam pewną taśmę z głosem Johna. Mówi Paul. Byliśmy bardzo podekscytowani. Znałem Johna bardzo dobrze, więc wiedziałem, że to będzie świetne. George. Cudownie było znowu słyszeć głos Johna. To coś, co powinniśmy pielęgnować. Jestem pewny, że on byłby bardzo zadowolony z takiego ponownego, wspólnego spotkania. Mówi Ringo. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy użyć głos Johna z tej taśmy i stworzyć nasze nowe nagranie. Coś, co byłoby najbliżej sytuacji, w której on jest znowu z nami. Mówi Sean O'Lennon. Pamiętam czasy, gdy mieszkałem z mamą i tatą w Dakocie. Miałem wrażenie, że tata na jakiś czas porzucił tworzenie muzyki, żeby mieć czas na wychowanie mnie. Częściowo to prawda, bo nie koncertował, nie wypełniał żadnych większych zobowiązań wobec wytwórni płytowych, ale zawsze puszczał w naszym domu jakąś muzykę. Ciągle tworzył jakieś dema. Pamiętam, że nagrywał je na kasetach magnetofonowych. Mama zachowała kilka jego piosenek, których tata nie dokończył. No i w końcu przekazała je pozostałym Beatlesom. Mówi Paul. George i Ringo przyszli do mojego studia. Ależ piękny dzień. Posłuchaliśmy wspólnie utworu. Przenieśliśmy się do jego nowojorskiego apartamentu, gdzie John uderzał w klawisze fortepianu. Czy to coś, czego nie powinniśmy tykać? Za każdym razem, gdy miałem takie myśli, mówiłem: zaraz. Powiedzmy, że masz szansę zapytać Johna, czy chciałbyś, żebyśmy dokończyli ten ostatni twój utwór? Mówię wam, na 100% jego odpowiedź brzmiałaby: tak, pewnie. Spodobałby mu się ten pomysł. Mówi Ringo. To było dziwne uczucie, gdy już rozpoczęliśmy nad tym pracę. Po tych wszystkich latach, po tym całym naszym życiu, które nam się zdarzyło, poczuliśmy, że jest nas faktycznie tylko trzech. Paul. Zrobiliśmy wtedy Free as a Bird i Real Love i została nam jeszcze trochę czasu na Now and Then. Mówi Ringo. Gdy zaczęliśmy pracować nad Now and Then, było bardzo trudno, bo John był na tym nagraniu jakby ukryty. Trudno było też dokładnie usłyszeć partię fortepianu. A w tamtych czasach nie dysponowaliśmy taką technologią, która pomogłaby nam wyodrębnić partię głosu i fortepianu. Mówi George. Mówię wam, to kwestie komputerowe. Producent Jeff Lynn z Electric Orchestra nad tym siedział i mówi, że to ciężka sprawa. To robota na kolejny rok. Dało nam to do zrozumienia całej naszej czwórce, a raczej trójce, że John nam nie pomoże, że John odszedł na zawsze. Mówi Paul. Za każdym razem, gdy próbowałem wyciągnąć głos Johna, wybijał się też fortepian. i zaciemniał cały obraz. Myślę, że zabrakło nam wtedy sił na to i trochę też czasu. A poza tym każdy z nas myślał, no dobra, może zostawmy to. Okej, okay, to tyle. Do zobaczenia za tydzień albo za rok. Więc Now and Then wylądowało w szafie i kurzyło się aż do teraz. It's all
zespół The Moody Blues, płyty Octave, I Had to Fall in Love. Zanim przekażę panu Arkadiuszowi głos i usłyszymy jego finalną orację w tym dzisiejszym programie, to trzy rzeczy techniczne i pozatechniczne. Ten utwór chciałem dedykować specjalnie, oprócz tego, że dedykujemy tę piosenkę wszystkim państwu, pewnemu dyrektorowi pewnego poznańskiego liceum, który poprosił mnie gdzieś tam w pewnej okolicy Starego Miasta o to, żeby było więcej Moody Blues w sobotę. Ja się do tego przychylam z pełnym sercem.
W okolicach Starego Miasta o tej porze przeważnie domagają się czego innego.
Tak.
A tu proszę.
Chciałem, blues. Tak, chciałem też podziękować wszystkim tym z państwa, którzy próbują się do nas dobić na naszej stronie facebookowej, zwłaszcza panu Mirkowi, który opowiedział nam o problemie zespołu Atomic Rooster, któremu skradziono teraz sprzęt w Bratysławie. Jest gdzieś zbiórka w internecie, można się do niej dorzucić. No i też chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Cliffa Richarda z godziny 11, to stwierdziliśmy, że to nagranie How We Don't Talk Anymore to chyba jest jednak to wcześniejsze z 70-tych lat z ewentualnie nałożonymi smyczkami, natomiast cała reszta utworów na tej płycie to są jak najbardziej nowe wersje, na przykład Living Doll i zachęcamy do posłuchania tego. A teraz pan Arkadiusz.
Ale co ja miałem powiedzieć?
O tym, jak było na festiwalu.
Zapomniałem, tak nie mówiłem, bo nie było mnie dwa tygodnie temu, bo byłem po raz kolejny na drugim festiwalu pamięci Mirka Breguły, nieodżałowanego lidera grupy Universe, przystanek Krajco, kto się nazywa, Radio Poznań. Było tam w pełnej krasie. Cóż mogę powiedzieć? No fajnie, bo tam się zjeżdżają zawsze ludzie, kiedyś związani z zespołem Universe, którzy opowiadają, wspominają. Muszę powiedzieć, że bardzo ważnym tematem wśród realizatorów, muzyków, gdy tak rozmawialiśmy przed pojawieniem się tam gdzieś na scenie, bo tam były te rozmowy, przy których przysłuchiwali się ludzie, sporo miejsca poświęciliśmy także w grupie The Beatles i temu nowemu nagraniu. Muszę powiedzieć, że jednak tych ludzi, których to jeszcze jakieś dreszcze wywołuje, jest sporo i to jest bardzo budujące. Jednym z gości był oczywiście, był Darek Kozakiewicz, fenomenalny polski gitarzysta, legendarny, przeurokliwy człowiek. Mam nadzieję, że ja tu robiłem wywiad miesiąc czy dwa temu z nim, ale zawsze co taka skype'owa rozmowa, to nie to, co siedzenie sobie przy kawce i wspominanie starych czasów. Klasa. Tacy byli kiedyś muzycy. Ten mógłby obnosić się, bo ja myślę, że w ogóle rola Darka Kozakiewicza jest niedoceniana w polskiej muzyce. To jest taki Jeff Beck właściwie Polski, jego muzyki rockowej. Te kilka płyt, no z perfektami, to razem to kilkanaście płyt, które nagrał, w tym kilka naprawdę przełomowych, powinny ustawić go już na takim piedestale, a tak mało kto o nim pamięta, po pierwsze. Po drugie, jak się mówi o płycie Blues Breakoutów, to się mówi o Tadeuszu.
Na lepie.
A tam, no powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie gitara Darka Kozakiewicza, to ta płyta byłaby o 40%.
To sam Nalepa zresztą przyznał.
Tak, Nalepa. Tego, no, powiedzmy sobie szczerze, Nalepa wielkim gitarzystą nie był. No i co poza tym? No Mirek Breguła na Śląsku jest wielki. Fankluby, spotkania, wspominani. Ta muzyka żyje, to jest ważne. Ci ludzie chcą tego słuchać, chcą o tym opowiadać i co najważniejsze, co jest rzadkie, o czym mówiliśmy, że już się nie słucha płyt. Chcą się spotykać, rozmawiać. Ja tam jeżdżę dlatego, że człowiek wchłania takiego klimat jak gdyby z przeszłości, ze starej baśni, bo to już się nie zdarza, żeby ktoś jechał 300 kilometrów, żeby sobie posiedzieć i pogadać
o muzyce.
O tym, jaki wpływ na niego wywarła zespół Universe w ogóle w świetnej formie, kierowany przez Henryka Cicha teraz, lidera grupy. Naprawdę rok temu ich słyszałem, teraz widzę ogromny progres, ale oni od lat grają fenomenalnie, tylko no trochę w Opolu się teraz pojawili przez chwilę, to może coś z tego wyniknie. Naprawdę szkoda, żeby ich tak gdzieś tam odsunąć tylko na tory związane ze Śląskiem. No i też po to my tam jeździmy i robimy te materiały i przypominamy, żeby jednak ten Mirek Breguła był artystą ogólnopolskim. To tyle wspomnień. No nie mówiąc o tym, że Śląsk urokliwy jest, Ślązacy, to są tak mili ludzie. A co jest najbardziej urokliwe, to wychodzę sobie rano z hotelu, idę, jest tablica, koniec Chorzowa.
A tam kluska śląska.
Też, ale nie, idę sobie normalnym chodnikiem, jakby pan tu szedł po Śniadeckich.
Tak.
I jest tablica, koniec, Chorzowa, koniec, i idę dalej, jest nowa tablica, Siemianowice Śląskie. No zaczynają
tak,
się.
Tak, to tam bywa.
A tam pół metra dalej, no to jest piękne. Że może pan powiedzieć, że rano to się naspacerowałem z jednego miasta do drugiego, dodyrdałem. No to tyle. No, co ja chciałem na zakończenie jeszcze, bo już mało czasu mamy, mało czasu, więc zagrajmy, proszę państwa. Ostatnio tak mi wpadła po latach ta płyta w rękę, w ręce. No. Album grupy Perfect. Album live, kultowa płyta. Dawno tego nie słuchałem, przyznam szczerze. Kiedyś to bardzo przeżywaliśmy. Później już miałem inne priorytety. Ale co warto o tym powiedzieć? Fenomenalny koncert, bardzo emocjonalny i czuć w nim, że to jest ważny koncert. Przypomnijmy, to był 82 rok. To był październik, właśnie godzinę policyjną stanu wojennego odwołano. Galopujący stan wojenny, czołgi na ulicach, klub Stodoła i nagle organizują koncert. Hołdys tu w kładce wspomina, że nie wiedzieli, czy ktokolwiek przyjdzie na ten koncert. Czy to czasy nie były na to, żeby przeżywać muzykę, ale gdy podjechali pod klub i zobaczyli kolejkę ludzi wijącą się między tymi czołgami i samochodami policyjnymi, którzy czekały na zakup biletów, to wiedzieli, że będzie dobrze. I on mówił także o tym, że to był ważny koncert dlatego, bo tak właściwie poprzez stan wojenny i zerwanie tej więzi nie było wiadomo, czy Perfect jeszcze będzie w ogóle grał. I że ta płyta, ten koncert spowodował, że oni uwierzyli w to, że warto to robić, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać. I to słychać na tej płycie, jedna z wybitniejszych koncertowych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Kawalinek zagramy, a my
żegnamy się. Zapraszamy za tydzień.
Czołem. Okay.